wielu miesięcy nie spadła na okoliczną ziemię ani jedna kropla deszczu. Pola były wysuszone i spękane, wypalona trawa praktycznie zniknęła z pobliskich łąk, a mieszkańcy terenów dotkniętych suszą coraz bardziej nerwowo, patrząc w niebo, wyczekiwali zbawiennego deszczu. Sytuacja stawała się bardzo poważna. Ksiądz jednej z miejscowych parafii zachęcał swych wiernych do modlitw o deszcz. Wreszcie w czasie któregoś kolejnego nabożeństwa zapowiedział, że w następną niedzielę zorganizowane zostanie spotkanie modlitewne w tej intencji, do udziału w którym zaprosił wszystkich. Tego dnia o ustalonej godzinie kościół wypełnił się smutnymi, ale pełnymi nadziei zborownikami. Wielu z nich przyniosło ze sobą swoje Biblie, śpiewniki, codzienne rozmyślania biblijne. I to wszystko stanowiło wielce podnoszący na duchu widok. Jednakże wzrok pastora, który właśnie miał rozpocząć spotkanie modlitewne, skupiła kilkuletnia dziewczynka, która przyszła na spotkanie modlitewne ze swoją babcią, trzymając w swoim ręku jako jedyna duży czerwony parasol. Kochani, myślę, że po tym wstępie domyślacie się, o czym będzie kazanie. Będę się dzielił przemyśleniami w temacie nam bardzo dobrze znanym, wielokrotnie podejmowanym. Jestem przekonany, w temacie, w którym wielu z was, może nie wszyscy, ale na pewno wielu z was, miałoby bardzo wiele do powiedzenia. Będziemy mówić o wierze. Proszę, byście otworzyli Biblię, pierw Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. I z tego 16 rozdziału, to jest strona 1190, przeczytam wiersz 30 i 31, Dzieje Apostolskie, 16, 30 i 31. A później chcę przeczytać werset z listu do Hebrajczyków, z rozdziału 11, będzie to wiersz 6, który znajdziecie na stronie 1307. Pierw Dzieje Apostolskie, 16, a potem Hebrajczyków, 11. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, chodzi o stróża więzienia, który wyprowadził Pawła i Sylasa na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Oni powiedzieli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Natomiast autor listu Hebrajczyków w 6 wierszu 11 rozdziału pisze: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Panie, dziękujemy Ci za to, że mamy Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że pewne nasze rozumienie jest weryfikowane przez Twoje słowo. I Panie, dziękujemy Ci, że w naszym życiu wiele rzeczy mogło ulec zmianie, kiedy mogliśmy porównywać to, jak my rozumiemy pewne rzeczy, z tym, jak Ty to widzisz. I o to samo chcemy Cię prosić teraz, kiedy mamy zastanawiać się nad wiarą. Panie, spraw, żeby nasze wyobrażenia, nasze przemyślenia były korygowane przez Twoje słowo. Prosimy, abyś zmieniał nasze podejście do życia, abyś zmieniał nasze podejście do wielu rzeczy i abyś dawał nam pragnienie, jeżeli przekonujesz nas, że nie rozumiemy tego we właściwy sposób, abyś dawał pragnienie zmiany, stałej weryfikacji. Panie, prosimy, abyś wykorzystał jej to zgromadzenie i tę sposobność, by Twoje imię było uwielbione, a modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Zwrócono się kiedyś do ludzi wychodzących po nabożeństwie z kościoła z prośbą o dokończenie zdania. A zdanie to rozpoczynało się następująco. Jestem wierzący, ponieważ. Jestem wierzący, ponieważ. I potem zebrano te wszystkie wypowiedzi. I pozwólcie, że przytoczę niektóre z nich. I spróbujmy, słuchając tego, skonfrontować to z pewnym pytaniem, które potem naturalną koleją rzeczy chciałbym postawić każdemu z was, a którego na pewno się domyślicie. Jestem wierzący, ponieważ wierzę, że Bóg jest stworzycielem świata. Jestem wierzący, ponieważ wierzę, że Jezus był postacią realną, osobą, która żyła na tym świecie, był wielkim nauczycielem i gdyby ludzie żyli według Jego zasad, to na świecie byłoby zupełnie inaczej. Jestem wierzący, ponieważ należę do parafii. Należę do zboru. Jestem wierzący, ponieważ biorę udział w nabożeństwach. Przystępuję do komunii. Jestem wierzący, ponieważ jestem ochrzczony. Jestem wierzący, ponieważ staram się modlić, czasami częściej, czasami rzadziej, ale staram się. Jestem wierzący, ponieważ akceptuję to, co jest napisane w Biblii. Jestem wierzący, ponieważ czytam Biblię. Albo przynajmniej staram się. Kochani, gdybym teraz każdemu z was postawił pytanie. Dokończ zdanie. Jestem wierzący, ponieważ. Jak końcówka tego zdania by brzmiała? Wiecie, to jest tak łatwiej powołać się na wypowiedzi innych. Znamy to z Ewangelii. Kiedy Pan Jezus rozsyła uczniów, potem oni przychodzą i stawia im pytanie, za kogo mnie ludzie uważają? Łatwo powołać się na opinię innych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie wstrzelimy się odpowiedzią w oczekiwanie, to zawsze możemy powiedzieć, ale to nie jest moje stanowisko. Ja tylko powołuję się na wypowiedź kogoś. I później, kiedy uczniowie tak gremialnie, myślę, jeden przez drugiego, przekrzykiwali się, Pan Jezus postawił drugie pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? Była cisza. Wiemy, że tylko Piotr był tym, który powiedział. Jak dokończyłbyś? Jak dokończyłabyś? Obojętnie, czy siedzisz tu w kościele, czy siedzisz teraz przed swoim monitorem, albo słuchasz w Radio CCM. Jestem wierzący, ponieważ. Dobrą rzeczą jest porównywać nasze przemyślenia ze zdaniem kogoś, kto jest mądrzejszy. Wiecie, trzeba dużej mądrości i pokory, żeby powiedzieć, że ktoś od nas jest mądrzejszy. To nie jest wcale takie oczywiste, bo często nam się wydaje w życiu, że to my jesteśmy najmądrzejsi. Jeżeli mówimy o wierze, mamy mówić o wierze, to dobrą rzeczą jest te nasze wyobrażenia skonfrontować z tym, co Bóg w tym temacie ma do powiedzenia. Co według Biblii, jeżeli traktujemy Biblię jako Boże Słowo, co też dzisiaj nie jest takie oczywiste, bo i w Kościele mówi się, że Biblia to nie jest Boże Słowo, że Biblia zawiera Boże Słowo i będziemy dywagować, jaki fragment zawiera Boże Słowo, a jaki nie jest Bożym Słowem. Jeżeli dla nas rzeczą podstawową jest, że Biblia jest Bożym Słowem, więc chcielibyśmy skonfrontować, co to Boże Słowo, co ten autorytet, źródło nieomylne, bo tak zakładamy, że Bóg jest nieomylny, jest dla nas autorytetem. Bóg nie musi weryfikować swojego postrzegania rzeczywistości. Bóg nie musi uwspółcześniać co pewien czas pewnych teorii. Nie. A więc spróbujmy zweryfikować to z autorytetem, skonfrontować, co Biblia, co Bóg mówi na temat wiary, tego, co to znaczy wierzyć. Ci z nas, którzy byli na prezentacji, która była niczym innym jak egzaminem tegorocznych konfirmantów, pamiętacie, że jedna z grup miała przedstawić zagadnienie wiary. Słowo wiara, wierzyć, należą do najważniejszych słów Nowego Testamentu. Czytamy, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma żywot wieczny. Tak mówi Pan Jezus w 6 rozdziale Jana. W liście do Rzymian w 10 rozdziale czytamy, wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Paweł w 2 do Koryntian w 13 rozdziale pisze, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Autor listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w pierwszym wersecie pisze, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czy wersety, które nam towarzyszą dzisiaj, Dzieje Apostolskie 16:31, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój. Czy wreszcie szósty werset Hebrajczyków 11, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Tak się dzieje, że my jako ludzie, mówiąc o wierze, bardzo często zwracamy swoje myśli jedynie w przeszłość, w historię. I utożsamiamy wiarę z akceptacją tego, co według Biblii się wydarzyło oraz tego wszystkiego, co w niej jest zawarte. Biblia mówi o przeszłości. I na przykład myśląc o Panu Jezusie, bardzo często mamy na uwadze jedynie Jego narodzenie, cuda, które robił, nauczanie, które prowadził, Jego straszną śmierć na Golgocie, Jego zmartwychwstanie czy w niebo wstąpienie. Ale wiara to zdecydowanie więcej niż przyjmowanie do wiadomości faktu, że Bóg istnieje, że Jezus jest Bogiem. Wiara to coś więcej niż przyjmowanie, zgadzanie się z tym, że Bóg jest Bogiem. Wiara to coś więcej niż zgadzanie się z tym, że Biblia to Boże Słowo, że to księga nadzwyczajna, księga natchniona. Wiara to coś więcej. Wiara to coś więcej niż akceptowanie i przyjmowanie tego, co w Biblii jest napisane. Wiara to coś więcej niż staranie się życia w taki sposób, czy staranie się prowadzić takie życie, które jest oparte o Boże Słowo. Wiara to coś więcej niż wykonywanie pewnych rytuałów, niż przynależenie do pewnej grupy. Wiara to coś więcej niż odwoływanie się do teorii, niż przywoływanie teorii, przeszłości, przepraszam, niż odwoływanie się do przeszłości to coś więcej niż teoria. Pierwszy premier Izraela, Ben-Gurion. W ogóle, kiedy byliśmy pierwszy raz w Izraelu i zwiedzaliśmy Kneset, to przewodnik powiedział rzecz, o której wiedziałem, ale gdzieś tam to zostało jakoś przypruszone, że na początku państwowości w Knesecie mówiło się po polsku. W Knesecie, w parlamencie żydowskim mówiło się po polsku. Nie dlatego, że Żydzi uczyli się polskiego, tylko dlatego, że to byli Polacy. Ben-Gurion, pierwszy premier Izraela, bardzo mocno zakorzeniony w naszym kraju. Zapytał kiedyś Martina Bubera, to był taki wielki filozof religii. Panie profesorze, dlaczego właściwie wierzy pan w Boga? Gdyby to był taki Bóg, odpowiedział Buber, o którym można tylko mówić, to bym nie wierzył. Ale ponieważ jest to Bóg, z którym można też rozmawiać, dlatego wierzę. Gdyby to był taki Bóg, o którym można tylko mówić, używając przeszłości, czasu przeszłego, to bym nie wierzył. Ale że jest to taki Bóg, którego można doświadczać teraz i z którym można rozmawiać teraz, dlatego wierzę. Wiara to przeżywanie Bożej obecności w osobie Pana Jezusa. To bliska relacja, jaką mogę mieć z Bogiem teraz. Wiara to nie jest dopust Boży. Wiara to nie jest zło konieczne. Wiara to jest przywilej. A człowiek ma często do tego takie podejście, że jeżeli dałbym się wprowadzić w ten cały obszar, który nazywany jest wiarą, to praktycznie dla mnie nie byłoby już gorszej sytuacji. Wierzyć będę w ostateczności. Tak jak rozmowa dwóch ludzi, kiedy jeden mówi o swoich problemach, a drugi mówi, no ale uwierz, spróbuj uwierzyć, że Bóg to wszystko wyprowadzi, a ten pierwszy mówi, to już jest tak źle, że trzeba zacząć wierzyć. I my często mamy do tego takie podejście. Słowo wiara dosłownie oznacza poddać się, polecić się komuś, podporządkować się. Być wierzącym w takim razie to nic innego, jak być poddanym Bogu, podporządkowanym Bogu. Ale tu jest kwestia naszych motywów. Dlaczego ktoś podporządkowuje się komuś? Bardzo często u podstaw takiej decyzji leży strach albo kalkulacja, że bycie posłusznym może mi się opłacić. A więc jestem posłuszny zewnętrznie, ale w środku się burzę, buntuję. Ale wiem, że mi się nie opłaci, a więc sprawiam wrażenie tego, że jestem podporządkowany. Gdy chodzi o kwestię podporządkowania się Bogu, ważne są motywy. Bóg nikogo nie zmusi do tego, żebyś był Jemu podporządkowany. Bóg żadnego człowieka na siłę nie zmusi do tego, żeby on wierzył. Oczywiście z jednej strony dla niego by to było możliwe. Po prostu chleb z masłem, wybaczcie za to porównanie. Żaden problem. Ale Bogu zależy na tym, abyśmy mieli świadomość, jakie motywacje nami kierują. Czy chcę się podporządkować, dlatego że wiem, że nie ma dla mnie innej opcji. Że po prostu jest to moja decyzja, jest to mój wybór. Czy dlatego, że zaczynam kalkulować. I z jednej strony mój duch wewnętrzny mówi mi, że nie do końca, ale moja ludzka kalkulacja i pragnienie spadania zawsze jak kot na cztery łapy sprawia, że mimo wszystko, a nie daj Boże, jak Bóg jest, no to trzeba mu się podporządkować. Wiara to zawsze rzecz dobrowolna. Duch Święty przekonuje. Duch Święty udowadnia. Ilu z nas to już przeżyło? Kiedy cofnę się pamięcią do momentu nawrócenia, które miało miejsce w moim życiu, Duch Święty mnie przekonywał. Duch Święty mnie zachęcał. Duch Święty mi pokazywał, gdzie jestem, a gdzie Bóg chce, żebym był. On mnie zachęcał, żebym podjął decyzję, ale On mnie do tego nie zmusił. Kochani, jeżeli odwołamy się do pewnych przeżyć, które mamy, jeżeli Bóg tak sprawia, że tutaj w Malince, kiedy słowo do ciebie dociera, czy gdziekolwiek, gdzie jesteś pod słowem, to sam doskonale wiesz, o czym ja mówię, że to Duch Święty przekonuje. Coś z tym trzeba zrobić. Tak dalej być nie może. Natomiast decyzję zostawia już w naszej gestii. My podejmujemy decyzję, żeby powierzyć się w Boże ręce, żeby zaufać Bogu. Nawet gdy chodzi o ludzi wierzących, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji, wydaje nam się, że nie ma wyjścia, Duch Święty nas zachęca, żeby złożyć to w Jego ręce. Ale On to za nas nie zrobi, to jest zawsze nasza decyzja. Stąd też konsekwencje decyzji, które podejmujemy my sami, jako ci, którzy decyzję podejmują, zawsze musimy ponosić. Antoni Gołubiew, polski pisarz, który był wielkim przyjacielem polskiego noblisty Czesława Miłosza, w temacie wiary prawie 60 lat temu powiedział: wierzyć w Boga to jeszcze nie wszystko. I już to pierwsze zdanie, myślę, że gdzieś tam burzy nasze stereotypy. Bo nam ludziom się często wydaje, że wierzyć w Boga to już jest wierzyć, to już jest wszystko. A Gołubiew mówi, wierzyć w Boga to jeszcze nie wszystko. Mamy nie tylko wierzyć w Boga, ale wierzyć Bogu. Wierzenie Bogu, pełna ufność w Bogu, to jest dopiero pełnia wiary. Wierzenie Bogu to znaczy przyjąć wszystkie konsekwencje tego, oddać Bogu wszystko, bez odrobiny obawy czy żalu. Być wierzącym to znaczy oddać swą duszę Chrystusowi, bez targów, bez reszty. Wiara jest żywa o tyle, o ile w miłości człowiek ufnie zawierzył siebie Bogu. Praktycznie to ostatnie zdanie. Wiara jest żywa o tyle, o ile w miłości człowiek ufnie zawierzył siebie Bogu. To jest praktycznie jedna z wielu definicji wiary. Jeżeli ufnie zawierzyłem swoje życie w Bogu, jestem wierzącym człowiekiem. Jeżeli nie zawierzyłem swojego życia Bogu, nie oddałem mu swojego życia, wiem, że mogę się narazić, nie jesteś wierzącym człowiekiem. Możesz być sympatykiem, możesz być znawcą tematu. Mogę być nawet praktykiem, ale nie jestem wierzący. Kochani, co powinno więc charakteryzować naszą wiarę, naszą relację? Chcę zwrócić uwagę tylko dosłownie na cztery rzeczy. I kiedy myślimy o sobie, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, jeżeli dajemy Duchowi Świętemu możliwość, żeby działał w naszych myślach, w naszych sercach, to spróbujmy doszukać się tych rzeczy w swojej własnej relacji z Bogiem, o ile ją mamy. Bo jeżeli jej nie mamy, nie mamy czego szukać. Pierwszym elementem jest pewność co do Boga, co do Jego istnienia i działania. Pewność to coś innego niż nadzieja. To coś innego niż pobożne życzenia, coś innego niż marzenia. Nadzieja jest wielkim pragnieniem osiągnięcia czegoś dobrego. Zawsze ona jednak zostawia pewien margines wątpliwości, niepewności. Nadzieja zawsze mówi, być może, byłoby wspaniale, gdyby tak się stało. Byłem świadkiem pewnej wypowiedzi lekarza, który po kilku godzinach operacji przeszczepu szpiku powiedział, wychodząc z sali operacyjnej do rodziny, która była na korytarzu szpitalnym, powiedział tak. Sami Państwo wiecie, operacja trwała prawie 10 godzin. Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe. Nie mamy jednak pewności, ponieważ w medycynie istnieje zawsze pewne ryzyko, że ciało przeszczep odrzuci. Ale mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie i że wszystko będzie dobrze. Mamy nadzieję, ale nie mamy pewności. Zrobiliśmy wszystko, co do nas należało, ale nie ma pewności. To jest nadzieja. Pragnienie, żeby wszystko było dobrze i robimy wszystko w tym kierunku, żeby było dobrze, ale nie mamy pewności. I to jest prawdą, że w wielu sytuacjach nie możemy mieć pewności, ponieważ występuje jeszcze wiele innych okoliczności, czynników niezależnych od nas, na które nie mamy żadnego wpływu. Jednak, gdy chodzi o naszą relację z Bogiem, naszą wiarę, możemy mieć pewność co najmniej do kilku rzeczy. Po pierwsze, mogę mieć pewność do tego, względem tego, że On istnieje. Mogę mieć pewność, że On zawsze jest przy mnie. Czasami to jest dobrodziejstwo, a czasami ta pewność i świadomość, że On jest przy mnie, niekoniecznie powoduje we mnie pokój duszy. Mogę mieć pewność co do tego, że Bóg mnie słyszy. Mogę mieć pewność co do tego, że On się o mnie troszczy i że mnie nigdy nie opuści. Mogę mieć pewność, że zawsze myśli o mnie jak najlepiej, nawet jeżeli okoliczności, w których się znajdują, temu przeczą. Mogę wreszcie mieć pewność, że dokończy we mnie i ze mną to, co rozpoczął. Mogę mieć pewność. Czasami może powstać pytanie, ale skąd możesz mieć tę pewność? Skąd ją czerpiesz? Z Biblii. I nie tylko z Biblii. Apostoł Paweł pisze, że pomimo tego, iż nie można Boga zobaczyć, to można być pewnym Jego istnienia. Rzymian 1, 19-20. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Czyli jeżeli ktoś nawet nie słyszy nic o Bogu i stanie przed Bogiem i powie, Panie, nie miałem możliwości Ciebie rozpoznać, bo nikt mi o tym nie powiedział, to jest powiedziane przez Pawła, że to wszystko, gdy chodzi o moc i bóstwo, może być oglądane w dziełach i poznane umysłem tak, że nic ludzie nie będą mieli na swoją obronę. A więc nawet jeżeli nie zostałem wprowadzony w znajomość Bożego Słowa, stąd też jest to też wielkie ostrzeżenie dla nas i zachęta, bo jest wielu ludzi, którzy o Bogu nie mają zielonego pojęcia. Jeżeli my im o tym nie powiemy, to nie powiemy o tym nikt. A więc nie czekajmy, że ktoś im o tym powie, tylko poczujmy się i weźmy odpowiedzialność na siebie i wykorzystujmy sposobność, żeby mówić ludziom o Bogu. Wiara odnosi się więc do sfery niewidzialnej. W Hebrajczykach czytamy, bez wiary nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Co zatem daje mi pewność tego, że Pan jest obecny, że Pan mnie zawsze słyszy, że nigdy mnie nie opuści, że zawsze pomimo różnych trudności, z którymi muszę się borykać, On ma o mnie jak najlepsze myśli. Tę pewność opierać można na dwóch sprawach. Na tym, kim Bóg jest, jaki On jest oraz na Jego słowie, na Jego obietnicach. Biblia w wielu miejscach daje wspaniałe świadectwo o tym, jaki jest Bóg. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Kwestia empatii Bożej, współczucia, otwartości. Izajasz 43. Nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, gdy przez rzeki nie zaleją Cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. A więc Bóg jest tym, który troszczy się o mnie. Jeremiasz pisze, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan, myśli o pokoju, nie o niedoli, by zgotować Wam przyszłość, natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać, zanosi do mnie modły, wysłucham was, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, objawię się wam, odmienię wasz los. Nie ma żadnego naukowego dowodu na poparcie z mojej wiary w Boga, oprócz Bożego Słowa. Pytanie tylko, co dla mnie jest punktem odniesienia? Czy to, że naukowo będę chciał udowodnić, aczkolwiek wydaje mi się, nie jestem naukowcem. Z tym, że czasami, kiedy przysłuchuję się albo przepatruję pewne rzeczy, coraz więcej naukowców jednak mówi, że można istnienie Boga udowodnić. Ale jeżeli mam z tym problem, a mój umysł nie jest na tyle lotny, to Boże Słowo dla mnie jest potwierdzeniem i dowodem. Prawdziwa wiara biblijna, tak jak czytamy w Hebrajczykach, tak jak mówi autor, to jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Bardzo często ludzie mówią tak jak Tomasz po zmartwychwstaniu Jezusa, jak zobaczę, to dopiero uwierzę. Jak będę widział, to uwierzę. Pośród Bożych dzieci zasada ta wygląda zupełnie inaczej. Brzmi, jak uwierzę, to dopiero zobaczę. Kiedy Tomasz mówi, to jest niemożliwe, Pan Jezus mówi, Tomaszu, popatrz, włóż palec. I Tomasz mówi, Pan mój, Bóg mój. A Pan Jezus powiedział, Tomaszu, zobaczyłeś i uwierzyłeś, ale błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Kochani, jak uwierzę, to dopiero zobaczę. I to nie jest gra słów, to jest prawdą. Jeżeli uwierzę, to dopiero wtedy będę dostrzegał Boże działanie. Jeżeli nie wierzę, to będę mówił o zbiegach okoliczności. To będę mówił o szczęściu. To będę mówił o farcie, który mam. O moich umiejętnościach. Jeżeli uwierzę, będę dostrzegał, że to Bóg jest tym, który pozwala mi doświadczać tego, co doświadczam. Jeżeli uwierzę, to będę dostrzegał Bożą obecność. Wtedy będę mógł wzrastać w coraz większym rozumieniu Bożego Słowa. Dopiero wtedy będę dostrzegał wiele Jego obietnic odnoszących się do mojego życia, z których będę mógł korzystać i których będę mógł się trzymać w każdej sytuacji. Będę miał pewność, że On jest przy mnie. Pewność, która nie odnosi się tylko do tego, co jest teraz, ale do tego, co będzie jutro, za tydzień i do tego, co będzie po mojej śmierci. A więc wiara i element, który odwołuje się do pewności co do tego, że Bóg istnieje. Bardzo wielu ludzi mówi, że wtedy mamy do czynienia z podmiotem wiary. Druga rzecz. To, co charakteryzuje wiarę, to pokora. Świadomość tego, kim ja jestem i kim jest Bóg. Im bliżej poznaję Boga, tym moje postrzeganie samego siebie zaczyna maleć. Wiecie, wiele lat grałem na trąbce. I kiedy naprawdę mi dobrze szło, myślałem, że będzie ze mnie dobry trębacz. Do momentu, kiedy nie usłyszałem ludzi grających lepiej ode mnie. Można być zdołowanym, nie? W życiu, jeżeli widzimy, że komuś łatwiej przychodzi to, co nam z trudnością. Ale myślę, że życie ma to do siebie, że uczy nas pokory. Czy z tego wyciągamy wnioski? To jest inna rzecz. Człowiek wierzący wie, że wszystko, co ma, zawdzięcza Bogu. Wie, że żyje dzięki Bożej łasce i Bożemu miłosierdziu. Dlatego odwoływanie się do Boga, oddawanie Bogu chwały i wypowiadanie prostych słów dziękuję Ci, Panie, daje wiele radości i satysfakcji. Kiedy mówimy, Panie, dziękuję Ci za to, gdzie jestem, kim jestem. Dziękuję Ci za to, czego doświadczam od Ciebie. To daje wiele radości. Kiedy nie mówię, Panie, dziękuję Ci za to, co tymi ręcami i tymi palcyma mogłem zrobić. Oczywiście, Bóg mi to dał. Ale to też powoduje radość w moim sercu. Dziękuję Ci za to, Panie, Tobie. Prawie zawsze przyjmujemy dobroć i łaskawość Boga jako coś zupełnie normalnego i oczywistego, ale gdy przychodzą trudne czasy, jakże często pojawiają się pytania, Panie, dlaczego mnie to dotyka? Pojawiają Wam się czasami takie pytania, bo u mnie tak. Czy ja na to sobie zasłużyłem? Ale przecież, gdy wiedzie nam się dobrze, to wtedy powinniśmy stawiać właśnie Bogu to pytanie, Panie, czym ja sobie na to zasłużyłem? Czym ja sobie na to zasłużyłem, że mam kochającą żonę, że mam kochającego męża, że mam kochające dzieci? Czym sobie na to zasłużyłem, że mam zdrowie? Czym sobie na to zasłużyłem, że mogę funkcjonować, mogę żyć, mam środki do życia? Czym sobie na to zasłużyłem? Myślę, że jest zasadnicza różnica pomiędzy postawieniem Bogu pytania, czym sobie na to zasłużyłem, aniżeli postawienie Boga w sytuacji, kiedy mówię, Panie, ja sobie na to zasłużyłem. Ja sobie na to zasłużyłem i dziwię się, że tylko w taki sposób mi dajesz to, na co sobie zasłużyłem. Ale kochani, gdyby Bóg dawał nam to, na co myśmy sobie zasłużyli. Wiara uczy pokory, bo pokazuje nam, kim jesteśmy dzięki Bogu, a kim bylibyśmy i gdzie byśmy się znaleźli, gdyby nie On, gdyby nie Jego śmierć, gdyby nie Jego miłość. A więc jeżeli wiara, moja relacja, to powinna ona być charakteryzowana przez pokorę. Wiem, kim jestem. Wiem, kim byłbym bez Ciebie. Byłbym nikim. Wreszcie trzecią cechą wiary jest zaufanie. Z Dziejów Apostolskich czytałem te dwa wersety z 16 rozdziału, który opisuje całą historię, jaką musiał przejść Paweł z Sylasem. Zostają wtrąceni do więzienia zupełnie bezprawnie, do najgłębszego lochu. Strażnik więzienia na nich się wyżywa, jest nadgorliwy. Wiecie, że gorliwość to jest najgorsza, to jest o wiele gorsze niż jest to najgorsza forma faszyzmu, jeżeli ktoś jest nadgorliwy. I potem dzieje się rzecz niesamowita, jest trzęsienie ziemi, drzwi więzienia się otwierają, strażnik wlatuje, bo myśli, że wszyscy uciekli, chce się pozbawić życia i wtedy słyszy, jak apostołowie mówią, nie czyń sobie nic złego, wszyscy tutaj jesteśmy. I kiedy on widzi to, co się dzieje, pada przed nimi na kolana, mówi, mężowie, bracia, panowie, powiedzcie, co mam czynić, żeby być zbawionym. I wtedy pada to stwierdzenie, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Wielu biblistów uważa, między innymi tak to wyraża nowy przekład Biblii Angielskiej, New English Bible, czy komentarz żydowski do Nowego Testamentu, że bardziej trafnym byłoby tutaj użycie sformułowania złóż wszelką swoją ufność w Panu Jezusie, a będziesz zbawiony. Zaufaj Jezusowi, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, to jest bardzo szeroki termin i każdy z nas zobaczy w tym to, co chcemy widzieć. Natomiast zaufaj, to już bardzo zawęża. Zaufaj Jezusowi. Pytanie jest takie, czy jest ktoś z nas, kto nie wierzy w Pana Jezusa? Myślę, nie byłoby tutaj kogoś. Tak samo jestem przekonany, ci z was, którzy nas słuchacie, oglądacie, ci, którzy w radio słuchacie, nie ma człowieka, który by powiedział, ja nie wierzę. Ale jeżeli postawilibyśmy drugie pytanie, czy wszyscy ci, którzy wierzą, zaufali? Myślę, że tych byłoby mniej. Bo zaufaj Panu Jezusowi znacznie zawęża już to znaczenie. To wiąże się z moją decyzją, z moją wolą, z moim postanowieniem, ze złożeniem wszystkiego. To jest dynamika, to jest ruch. Zaufanie to jest złożenie się w ręce kogoś. Złożenie swojego życia w ręce kogoś. Tak jak znany przykład cytowany przez wielu, wielu autorów biblijnych. Przejście przez wodospad Niagara. Wszyscy, którzy widzieli próbę linoskoczka przechodzącego przez wodospad, na pytanie, czy wierzycie, że przejdę, mówili, tak, wierzymy. Ale później, kiedy przeszedł tam i z powrotem kilka razy, zadał pytanie, a czy ktoś z was pozwoli mi, że wezmę go na ramiona i go przeprowadzę. Czy ktoś z was zaufa mi, że go przeprowadzę? Nie odezwał się nikt. Racjonalizm zaczął funkcjonować. Kwestia dystansu, głębokości, słabości człowieka. Zaufanie to jest ryzyko. Ale to jest ryzyko, które zawsze się opłaci, gdy chodzi o złożenie zaufania w Boże ręce. Wielu z nas zostało wystawionych do wiatru przez innych, którym zaufaliśmy. I jesteśmy już nauczeni. I jesteśmy tymi, którzy boją się. Pokażcie mi, jeżeli czytamy Biblię, kogoś, kto został zawiedziony przez Boga w momencie, kiedy zaufał Mu. To wiąże się z tym odkrywaniem, kim Bóg jest. Bóg jest wierny. Bóg nikogo nie zawiódł. Mogą nas zawieść nasze wyobrażenia, jak Bóg powinien postąpić. Ale często moje wyobrażenia od tego, jaki Bóg jest, to są dwie różne rzeczy. Wiecie, kiedy tak naprawdę zaczynamy uczyć się ufności? W sytuacjach trudnych, przekraczających nasze siły, w momentach, kiedy czujemy się bezsilni. bo dopiero kłopoty, problemy, trudne przeżycia kształtują zaufanie i są taką obróbką naszej ufności. Piotr pisze, dlatego radujcie się, chociaż w swojej ziemskiej wędrówce napotykacie wiele przeszkód. Wszystkie te utrapienia służą temu, by wypróbować, jak mocna i czysta jest wasza wiara. Może ktoś z was znajduje się w takiej sytuacji życia, gdzie twoje zaufanie do Boga poddane jest wielkiej próbie, bo znalazłeś się w sytuacji bardzo trudnej. Jeszcze wszelkie okoliczności zewnętrzne potwierdzają, że tak naprawdę sytuacja jest beznadziejna. Posłuchaj tego, co mówi Biblia. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan. Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, nie ustaje. Niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę. Bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się, upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za prawicę Twoją i który mówi do Ciebie, nie bój się, ja Cię wspomogę. Jeżeli masz kryzys, i wydaje ci się, że sytuacja wymknęła ci się spod kontroli, bo wszystko sprzysięgło się przeciwko tobie, to ten werset, to miejsce z Izajasza 40 rozdziału chcę ci zadedykować. Nie bój się, ja cię wspomogę. Ja jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę. Myślę, że możemy powiedzieć w takich sytuacjach, Panie, jesteś wierny. Jeżeli mnie nie zawiodłeś do tego momentu, to nie zawiedziesz mnie. Dlaczego? Bo jesteś wierny. Bo ty potrafisz wszystko, oprócz jednej rzeczy. Nie potrafisz zawieść pokładanego w tobie zaufania. I wreszcie czwarta rzecz, która wiąże się z wiarą. To jest kwestia posłuszeństwa temu, czego od nas Bóg w swoim słowie oczekuje. Konkretne działanie. I myślę, kochani, że w tym momencie dochodzi do pewnego takiego przesiewu. Wielu z nas idzie, dochodzimy do pierwszego punktu, drugiego, trzeciego i teraz kwestia działania. Jeden z biblistów definiuje wiarę jako odpowiedź człowieka na inicjatywę Boga. Wiara to odpowiedź, moja odpowiedź na Bożą inicjatywę. I to zarówno, gdy chodzi o moją wewnętrzną odpowiedź, jak i zewnętrzne działanie. I w tak bardzo wyraźny sposób w wielu miejscach Biblia to pokazuje. Popatrzcie. Pan Jezus podszedł do Mateusza, który siedział przy cle i powiedział Mateuszowi, pójdź za mną. Co Mateusz zrobił? Wstał i poszedł. Pan Jezus sparaliżowanemu człowieku powiedział tak, wstań, weź swoje łoże i idź. Irracjonalne polecenie. O ile Mateusz mógł jeszcze to przyjąć po kalkulacji, ale teraz powiedzcie choremu człowiekowi, wstań, weź swoje łoże i chodź. Człowiekowi, który nie chodzi. A ten sparaliżowany co zrobił? A on wstał i poszedł. Do ślepego od urodzenia Pan Jezus powiedział tak. Idź, obmyj się w sadzawce Syloe. Co zrobił ten człowiek? Idzie do sadzawki, obmywa się. Tak traktuje to Biblia. I wraca z odzyskanym wzrokiem. Abrahamowi Bóg powiedział, o tym będę mówił za 2 tygodnie na kazaniu, że ma wyjść ze swojej ziemi do ziemi, jaką Bóg mu wskaże. I co czytamy o Abrahamie? Wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. Wiara to jest działanie. Czyli to jest tak, że Bóg nam mówi, słuchaj, dużo wiesz, może nie wszystko, ale wiesz już dużo. I najważniejszy czas, najwyższy czas, żeby to zacząć teraz praktykować. Najwyższy czas. Kochani, dlaczego? Dlatego, że ktoś kiedyś powiedział, że wiara jest to branie Boga za słowo, jeżeli Bóg mówi, że coś mamy robić. Przykładów biblijnych można byłoby przytaczać bardzo wiele. Wszystkie one potwierdzają jedno, że wiara urzeczywistnia się w działaniu. Bo biblijnie rozumiana wiara, ta, która zbawia, to nie jest tylko kwestia pasywnego uzmysłowienia sobie historycznych faktów, to nie jest tylko rozpamiętywanie przeszłości, ale ta wiara wyraża się w działaniu, w naszej odpowiedzi na Boże działanie. Jakub pisze, że wiara bez uczynków jest martwa. Bez uczynków, czyli bez posłusznego czynienia tego, co Bóg mi każe. Wtedy wiara jest martwa. I tu nie chodzi, że uczynkami sobie zaskarbię zbawienie. Ale Biblia mówi, jeżeli mówisz, że wierzysz, a nie jesteś posłuszny, to coś z twoją wiarą nie jest w porządku. Bo wiara to nie jest tylko akceptacja faktów. To jest działanie, to jest posłuszeństwo. To jest czasami pójście na ryzyko, ale to jest posłuszeństwo. I kiedy doświadczamy raz, drugi, trzeci raz, że warto być posłusznym, to nas napędza do czwartego kolejnego razu, kiedy już nie będziemy się zastanawiać, czy być posłusznym, czy nie, bo wiemy, że nie tylko, że to jest moja decyzja, ale to jest coś, co Bóg chce, żebym zaskoczył i żebym zaczął robić, bo będę widział, że to naprawdę działa. Paweł pisze, wiara wtedy jest ze słuchania, słuchanie przez słowo Chrystusowe. Jeżeli chcemy mieć wiarę, jeżeli chcemy wzrastać, to musimy słuchać, słyszeć, czytać Boże Słowo. Musimy się karmić, musimy być w społeczności. To obejmuje również te wszystkie chwile, kiedy zmagamy się z problemami, kłopotami i troskami. Stąd też, kochani, wiecie doskonale, że modlimy się. Ja się modlę. Wielu z nas się modli. Modlę się o tych, którzy dzwonią, piszą, mam problem, proszę, żeby pastor się modlił. To jest przywilej. Kiedy jesteśmy też posłuszni, jedni drugich brzemiona ność. Módlcie się o siebie nawzajem. Pamiętacie, kiedy zdobywane była ziemia obiecana? Kiedy praktycznie Mojżesz, Bóg mu powiedział, jak długo będziesz miał ręce w górze, Izrael będzie zwyciężał. Ale trzymajcie przez kilkadziesiąt sekund ręce podniesione do góry. Krew zaczyna nie dopływać do palców, ręce stają się coraz bardziej ciężkie i lecą na dół. Więc potrzebował tych, którzy wspierali Mojżesza. Każdy z nas walczy w życiu, każdy z nas przechodzi przez doświadczenia. Pewne potrafimy sobie na tyle poradzić, żeby je przezwyciężyć, ale jeżeli jest to coś długotrwałego, potrzebujemy wsparcia. Oczywiście ludzi, którym ufamy. Módl się o mnie. To jest też jeden z elementów wiary. Kochani, takiej wiary pełnej pewności, pokory, zaufania i posłuszeństwa, nabywanej każdego dnia dojrzalszej, dającej wiele radości nam samym, ale przede wszystkim, żeby to dawało wiele radości naszemu Panu, kiedy On będzie widział, że wzrastamy w relacji, w zaufaniu. Czegoś takiego życzę każdemu z nas. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem wiernym. Dziękujemy Ci, że mamy tak wiele dowodów Twojej wierności, Twojego zaopatrzenia. Dziękujemy Ci, Panie, że w wielu sytuacjach, w których nawet nie mieliśmy tego świadomości, mogliśmy przeżywać zwycięstwa, mogliśmy przechodzić przez trudne momenty, mając konkretne przeświadczenie o tym, że to była też i konsekwencja Twojej wierności, Twojego podnoszenia, Twojego wzmacniania. Panie, nie pozwól, żebyśmy mówiąc o wierze myśleli tylko o rzeczach pasywnych, biernych. Abyśmy wiary nie mylili z wiedzą, z poznawaniem faktów, ale by to było takie bardzo mocne w naszym działaniu. Panie, abyśmy byli tymi, którzy uczą się pokory, całkowitego zależenia od Ciebie, którzy uczą się tak naprawdę i posłuszeństwa. Dziękujemy Ci, że tak jak rozpocząłeś w nas, tak ufamy, jak powiedziałeś w swoim słowie, że doprowadzisz to do końca, o ile Tobie na to pozwolimy. Bo Ty nigdy nie robisz czegoś wbrew nas samym. Panie, chcesz nas zaprosić do współpracy, chcesz też i czynić wielkie rzeczy, posługując się właśnie nami. Panie, nie pozwól, żeby ktokolwiek z nas miał to przeświadczenie, że bez Ciebie sobie doskonale poradzimy. Nie pozwól, żeby ktokolwiek z nas sam sobie radził w codzienności, a w sytuacjach trudnych dopiero wtedy do Ciebie przychodził i wołał w bezsilności, ale byśmy każdy dzień mogli stawiać do Twojej dyspozycji, Panie, abyśmy każdego dnia dawali Tobie przyzwolenie, abyś nas prowadził, abyś mówił nam, jaki jesteś, abyśmy mogli Ciebie w namacalny sposób przeżywać. Prosimy, byś błogosławił i społeczność stołu, którą chcemy przeżyć, abyś błogosławił nasze powroty do domów, abyś błogosławił cały dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że mamy wielki przywilej przynoszenia przed Twój tron konkretnych intencji modlitewnych, ludzi, którzy potrzebują modlitw, którzy potrzebują albo Twojego uleczenia, albo, Panie, Twojej mądrości, albo którzy potrzebują, Panie, i rozeznania, czy takiego przytulenia przez Ciebie. I dziękując Tobie za te wszystkie modlitwy, których wysłuchałeś, Panie, też po raz kolejny przynosimy Tobie jednych i tych samych, Panie, wierząc, że ten długi czas, kiedy modlimy się, też służy w ich życiu w tym celu, ażeby mogli tak całkowicie zawisnąć na Twojej łasce, Twojej miłości. Prosimy Cię, Panie, o Marysię. Dziękując Tobie, że ją przyprowadziłeś po operacji do domu. Prosimy Cię o jej pokój dla jej serca, o jej ciało. Chcemy Cię prosić o Emilię, którą czeka operacja. Prosimy Cię o Pana Edwarda z Jaworza po operacji, aby to wszystko, co zostało i nadwyrężone ingerencją chirurga, Panie, żebyś Ty jako najlepszy lekarz mógł leczyć. Prosimy Cię o Anię z Krakowa w czasie chemii, o Antoniego z Bielska, o takie cudowne uleczenie dla niego. Chcemy Cię prosić o pastorów Janusza z Kielc po operacji, Darka z Zielonej Góry w czasie leczenia. Panie, chcemy Cię prosić o tych, którzy są w żałobie, którzy potrzebują i Twojej pociechy, Twojej siły. Chcemy Cię, Panie, prosić o tych, którzy przeżywają swoje jubileusze czy kolejne urodziny. Chcemy Cię prosić o nasze małżeństwa, a szczególnie, Panie, mam na myśli to jedno małżeństwo, które prosi o wytrwałość i naprawdę o takie Twoje zbliżenie, żebyś i ten czas rozłąki, który ma miejsce, Ty sam mógł błogosławić i, Panie, by ta ich relacja mogła być stale świeża i żywa. Dziękujemy Ci, że możemy Cię o wszystko prosić, że możemy przynosić wszystko przed Twój tron, że możemy błogosławić Twoje imię, a chcemy to czynić, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, prosząc Cię i o śniadanie dla kobiet, o to, żeby i to słowo, które tam będzie zwiastowane, mogło dotykać wiele pań. Chcemy Cię prosić o tydzień ewangelizacyjny, o Twoje błogosławieństwo, o Twoje działanie. Oddajemy to w Twoje ręce, by Twoje imię było wywyższone, a modlimy się przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha, Ojcze. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.